Och Panu Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, bardzo chciałbym, żebyśmy na początku pomodlili się za Panią Świętej Pamięci, która tutaj brała udział przez ostatnie lata w naszych konferencjach, a ja mam wobec niej szczególne zobowiązanie. Mianowicie była moją nauczycielką języka polskiego i kiedyś jeszcze wychowawczynią w czasach, kiedy byłem młody i ona też była dużo młodsza. Między tą ostatnią konferencją a tą obecną odeszła do Pana Boga. Cierpiała w okresie Bożego Narodzenia i w okresie Nowego Roku świętej pamięci Anna Górska. I chciałbym właśnie prosić o wspólną modlitwę w jej intencji, bo kiedy patrzę na Państwa, to jest mi tutaj ciągle w oczach. Tym więcej, że znałem ją, no właśnie będąc jeszcze kilkunastoletnim chłopcem. W imię Ojca, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zdrowaś Maryjo, łaskiś i za świętej pamięci Annę i za wszystkich, zwłaszcza tych, którzy tutaj byli razem z nami, z którymi razem się modliliśmy. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Witam Państwa dzisiaj kolejny raz bardzo, bardzo serdecznie. Witam tym cieplej, tym goręcej, że na dworze ciągle zima i od ostatniej naszej konferencji, do ostatniego spotkania niewiele się zmieniło. Dlatego tym większa wdzięczność, tym większa radość i tym większy podziw wobec Państwa, że ciągle znajdujecie czas i siły na to, żeby zastanawiać się nad mocą, nad pięknem, nad bogactwem, nad głębią Słowa Bożego. Zanim przejdziemy do konkretnego dzisiejszego tematu, chciałbym Państwu powiedzieć coś, co być może nie brzmi jakoś szczególnie świątecznie, ale w moim prowadzeniu tych konferencji biblijnych jest niezwykle ważne. Mianowicie, ile razy przygotowuję się, czy najpierw wybieram temat, obmyślam temat, a następnie przygotowuję jakiś schemat oraz to, co mamy wspólnie rozważać, to tyle razy i coraz głębiej, także im dłużej mamy razem wspólnie do czynienia ze sobą, coraz głębiej podziwiam to, że słowa Boże z tak odległej przeszłości, że one ciągle dla nas coś znaczą. Że to wszystko, co zostało utrwalone na piśmie i te przeżycia, które stały się udziałem wielkich bohaterów biblijnych tak bardzo dawno temu, potrafią nas poruszyć, potrafią nas zmobilizować, a przede wszystkim dotyczą tak różnych i głębokich i ważnych dziedzin i aspektów naszego życia, że możemy się tylko dziwić, jak to było możliwe, że tak dawno temu te przeżycia wewnętrzne owych ludzi były równie głębokie i równie intensywne jak nasze. Dzisiaj chcemy cofnąć się 2700 lat wstecz. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie prorok Izajasz. Nigdy jeszcze na naszych tutaj konferencjach nie rozważaliśmy tego tekstu, aczkolwiek kilkanaście lat temu, omawiając wielkich bohaterów wiary, wspominaliśmy Izajasza, bo nie sposób zrozumieć Starego Testamentu i go przeżywać bez tego wielkiego proroka. A dzisiaj, tak jak na poprzednich konferencjach, skupimy się na jednym krótkim tekście, który dotyczy jego powołania. Opowiada o niezwykłym powołaniu tego proroka. I myślę, że jeżeli bierzemy udział w tych konferencjach, jeżeli je przeżywamy, zastanawiamy się nad nimi, to myślę, że wśród tych bohaterów wiary i w nich samych rozpoznajemy bardzo wiele z tego, co jest w nas. Myślę, że są wśród nas tacy, którzy doświadczyli mniej więcej tej samej przygody wiary, co Abraham, o którym mówiliśmy kilka miesięcy temu. I ta ciemna noc Abrahama była udziałem niejednej i niejednego spośród nas. Myślę, że była w nas niepewność Mojżesza i później jego siła, która nakazała mu i pozwoliła mu wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej. Myślę, że kiedy kilka tygodni temu na ostatniej konferencji rozważaliśmy postać Dawida, widzieliśmy, jak przedziwnymi drogami Bóg człowieka prowadzi, jak wybiera go z pastwiska spośród owiec, by go uczynić królem, ani to nie może się doczekać z jego strony wierności, bo mówiliśmy o tym, że Dawid, chociaż wezwany i powołany, to nie stronił jednak od tego, co słabe i grzeszne. I to jest udziałem również i naszym. A dzisiaj skupimy się na postaci proroka, który ze wszechmiar jest dziwny. Ze wszechmiar to powołanie jest trudne. I drodzy Państwo, tak myślę sobie, że gdybyśmy nie przepuścili tego tekstu przez filtr swojej własnej wyobraźni i wrażliwości, nie próbowali go sobie jakoś wyobrazić i przeżyć, to byłby on dla nas niezrozumiały. Spodziewam się, że jeżeli ktoś z Państwa brał do ręki Stary Testament i czytał go tak rozdział po rozdziale i natrafił na ten tekst, to był tym tekstem, tym opowiadaniem zdziwiony. Więc przejdźmy po kolei. Rzecz dzieje się w roku 740 przed Chrystusem. Skąd my to wiemy? Wiemy to dlatego, że mamy o tym informację w samej księdze, w 6 rozdziale księgi Izajasza, którą za chwilę zaczniemy fragment po fragmencie czytać. Otóż, drodzy Państwo, ten opis powołania jest wręcz mistyczny, bardzo duchowy. Jeżeli ktoś nie patrzy w sposób duchowy, to go nie zrozumie. Nie można go interpretować tylko w kategoriach psychologii czy psychoanalizy, bo on ma w sobie coś mistycznego. Ja myślę, że każdy z nas chyba ma w sobie jakąś taką iskrę, która go pociąga ku temu, co duchowe i co mistyczne. Można by powiedzieć, że to, co duchowe i co mistyczne, jest jakimś takim okruchem, takim odblaskiem wieczności, wiekuistości. Że jeżeli czasami przeżywamy takie chwile, które nas poruszają, mamy w sobie głód, który jest znacznie głębszy niż głód i potrzeba codziennej pobożności. Jeżeli jest w nas jakieś takie poruszenie, już nawet nie serca, nie rozumu, ale gdzieś tam samego jestestwa, w samym środku, że odczuwamy coś takiego właśnie tajemniczego, to myślę, że to jest tak, jak gdybyśmy odkryli przed sobą rąbek wieczności. Tej wieczności, którą zwykliśmy nazywać niebem i patrzeć w górę. I my też dzisiaj za chwilę odkryjemy taki rąbek wieczności, ale to świadectwo, podkreślam, pochodzi z 2740 lat temu, z okresu bardzo dawnego. Czy nie może nas dziwić to, drodzy Państwo, że ten tekst został zapisany, był cierpliwie przepisywany, był rozważany, komentowany i dotarł do naszych czasów, także mamy go obwarowany rozmaitymi zastrzeżeniami, które miały uniemożliwić jakiekolwiek poprawki, jakiekolwiek zmiany, miały przekazać to doświadczenie wiary tak, jak ono się rozwijało. I ten nacisk na historyczne osadzenie tej wizji jest bardzo ważny. Jeszcze tylko dwa słowa na temat ówczesnego obrazu świata. Drodzy Państwo, pewnie nieraz o tym wspominaliśmy, ale dzisiaj raz jeszcze. My znacznie lepiej znamy 9, 8, 7 wiek przed Chrystusem na terenie Syro-Palestyny, czyli na terenie Bliskiego Wschodu, niż 9, 10, 11 wiek po Chrystusie na naszych ziemiach nad Wisłą, czy nad Narwią, nad Bugiem, czy nad Wartą. To jest przedziwny paradoks historii. Tam, sprzed 2700 lat temu, sprawy znamy z dokładnością, z chronologią, która pozwala nieraz ustalić bieg wydarzeń co do miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o nasze ziemie sprzed lat 1900 czy 800, to tak na dobre Polska weszła do rodziny krajów, które mają udokumentowaną historię dopiero w wieku XIV, a tak naprawdę to dopiero w wieku XV, czyli mniej więcej od czasów Jagiellonów. To jest przedziwne. I każdy, kto bierze do ręki Pismo Święte, to wchodzi w zupełnie inny świat. I tutaj mamy do czynienia z paradoksem, którego nie zawsze sobie uświadamiamy, który nie zawsze rozumiemy. A paradoks na tym polega, że my, drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy dobrymi chrześcijanami, Jeżeli sięgamy po Pismo Święte, jeżeli słuchamy Pisma Świętego choćby w kościele, to my lepiej znamy historię biblijnego Izraela niż historię Polski. To bardziej nas ciągnie do podróżowania po Ziemi Świętej niż do podróżowania po własnej ziemi, co dodajmy, nie jest sprawą normalną ani zwyczajną. Dlatego, że zamiłowanie, umiłowanie własnej ziemi powinno być czymś, co jest chronologicznie i logicznie pierwsze. Proszę Państwa, popatrzą dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, mają lat 8-9, poznają wielkie postacie Starego Testamentu, słyszą Abraham, słyszą Mojżesz, słyszą Dawid, słyszą Salomon, słyszą Jerozolima, słyszą Ziemia Święta, słyszą Jezioro Genezaret, Pan Jezus, Święty Piotr, a historii Polski zaczną się uczyć dopiero 2 lata później, w klasie 4., 5. Dopiero później poznają historię własnej ojczyzny. To jest ten swoisty paradoks, który nam pokazuje, że być chrześcijaninem oznacza również mieć swoje duchowe korzenie właśnie tam, gdzie Bóg w szczególny sposób zadziałał. I dzisiaj to Boże działanie zobaczymy na przykładzie fragmentu, który opowiada o powołaniu Izajasza. Czas, do którego ten fragment się odnosi, to był okres panowania asyryjskiego. Asyryjczycy, nie Syryjczycy, lecz Asyryjczycy, zupełnie inny lud, zupełnie inny naród, starożytny. Dzisiaj mówi się, że być może spadkobiercami dalekimi Asyryjczyków są Kurdowie. Wiemy, że to ludność, która mieszka na terenie północnego Iraku, południowej Turcji, właściwie pozbawiona swojej ojczyzny, tacy cyganie Bliskiego Wschodu, którzy bardzo tej ojczyzny chcą i właściwie kłopoty, które były na terenie i nadal są na terenie Iraku i południowej Turcji, mają związek z tym, że Kurdowie dążą do utworzenia własnej ojczyzny, która roboczo nazywa się Kurdystanem. A gdy Żydzi odzyskali własną ojczyznę po 1948 roku, to i ambicje Kurdów odżyły. I odżyły teraz, w latach 90. i 2000. Otóż mówi się, że może być dość prawdopodobne, że Kurdowie to są potomkowie tamtych Asyryjczyków, a Asyryjczycy w owym czasie byli potęgą, która rozciągała się od morza do morza. A to morze to była Zatoka Perska i Morze Śródziemne. Mogą sobie Państwo wyobrazić, tylko mając gdzieś w głowie atlas, cały rejon od Zatoki Perskiej przez Irak, przez dzisiejszą Syrię, południową Turcję, aż do Morza Śródziemnego, aż właściwie po Cypr. To wszystko podlegało pod Imperium Asyryjskie. I w tym okresie, o którym mówimy, Asyryjczycy zaczęli podejmować coraz wyraźniejszą konfrontację z Egiptem. Zachciało im się przejść bardziej na południe, nad Nil i planowali taką otwartą konfrontację z Egiptem, a po drodze była Palestyna. A w Palestynie były 2 królestwa, Królestwo Izraela na północy ze stolicą w Samarii i Królestwo Judy na południu ze stolicą w Jerozolimie. Żeby więc uporać się z Egiptem, to trzeba było najpierw uporać się z Jerozolimą i z Samarią. I w tym właśnie burzliwym okresie przychodzi na świat gdzieś około roku 755 Jeszajahu, bo takie było jego imię hebrajskie. Jeszajahu znaczy po polsku Pan ocala, Pan zbawia. Jest to tak zwane imię teoforyczne, czyli takie, które ma w sobie pierwiastek imienia Bożego, tak jak po polsku Boży dar, Bogusław, Bogu miła, albo Krzysztof od Christoforos, czyli niosący Chrystusa. Tak i Jeszajahu jest imieniem teoforycznym, a więc imieniem, które nadali mu rodzice, którzy z całą pewnością byli ludźmi głęboko religijnymi. Mówi się, że miał związek z dworem królewskim, a więc z dworem potomków Dawida i Salomona, o których mówiliśmy kilka tygodni temu, i musiał mieć także związek ze świątynią. Kiedy miał kilkanaście lat, Był wtedy jeszcze młodzieńcem, chłopcem, jeszcze nie żonatym, bo później się ożenił i miał dwóch synów, o których mowa jest w 7 rozdziale Księgi Izajasza. Zanim jednak założył rodzinę, to przeżył to, co chcemy dzisiaj sobie przeczytać i próbować zrozumieć. Czytamy tak. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim, wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Każde słowo tu jest ważne. W roku śmierci króla Ozjasza. Ten król Ozjasz znany był także, miał hebrajskie imię Azariasz i rządził w Izraelu ówczesnym, w Jerozolimie, lat 30. 30 lat jak na starożytny czas, starożytny okres, to było bardzo dużo. Nic zatem dziwnego, że gdy umarł król Ozjasz, to tę datę doskonale pamiętano. Otóż właśnie śmierć Ozjasza, rok, w którym umarł Ozjasz, stała się jakby punktem odniesienia dla biografii i dla autobiografii. Nawiasem mówiąc, spróbujmy przeprowadzić pewne drobne, łatwe doświadczenie, ale dające sporo do myślenia. Czy jest w Polsce zwyczaj, żeby mówić coś, że coś wydarzyło się w roku śmierci Jana Pawła II? Nie. Nie mówimy w ten sposób. Więcej nawet. Gdyby, proszę Państwa, wyjść na ulicę i zapytać, w którym roku zmarł Jan Paweł II, myślę, że odpowiedzi wcale nie byłyby takie oczywiste, ani wcale nie byłyby takie wszystkie poprawne. Otóż nie przykładamy wagi do pamięci. Nie przykładamy wagi do pamięci w rzeczach, które są absolutnie ważne i priorytetowe. Nie przychodzi nam do głowy to, żeby cenić tych, którzy są wielkimi autorytetami i którzy stanowią takie kamienie milowe historii. Nie ulega żadnej wątpliwości, że z polskiej perspektywy czas wyboru i czas śmierci Jana Pawła II to są takie filary, słupy graniczne. Ale o tym się nie mówi. To jest spychane w zbiorowej pamięci. I dochodzi do tego, że za lat kilka czy kilkanaście mogą być z tym równe problemy, jak z ustaleniem ram chronologicznych, biograficznych innych wielkich postaci. Takim wielkim przegranym naszej najnowszej historii jest kardynał Stefan Wyszyński. Otóż myślę, że gdyby zapytać w roku śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, mielibyśmy z tym przeogromne kłopoty. Niekoniecznie my, ale przeciętny Polak z całą pewnością. Otóż zamiłowanie, znajomość tego wszystkiego, co ważne we własnej historii, jest niezwykle ważna. I tu mamy w roku śmierci króla Ozjasza. A więc ten rok śmierci króla Ozjasza był dla jego współczesnych czymś bardzo ważnym, a my wiemy, że po 30-letnim panowaniu zmarł w roku 740 przed Chrystusem. A więc rzecz dzieje się w tym, że 740 roku przed Chrystusem. I właśnie wtedy Izajasz wspomina, a tę część jego księgi zwykło się nazywać pamiętnikiem, zwykło się nazywać autobiografią, bo ma wszystkie elementy pisarstwa właśnie autobiograficznego. On z detalami tam opisuje, co przeżył i to, co go dotyczy. Więc nawet najbardziej surowi komentatorzy jego księgi nie mają wątpliwości, że jest to część autobiograficzna. Izajasz wspomina, że ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie. Jest to wizja. My nigdy nie będziemy do końca wiedzieli, co to znaczy wizja, bo to jest doświadczenie głęboko duchowe, ale jednocześnie głęboko rzeczywiste. Ci, którzy są obok, mogą nie widzieć niczego, ale znakiem wizji, świadectwem wizji są jej skutki zewnętrzne. Takim przykładem wizji najbardziej znanej w Nowym Testamencie to jest oczywiście przemiana prześladowcy Saula w Pawła i gorliwego Pawła pod Damaszkiem. Otóż to, co się stało z tym człowiekiem, miało bezsprzecznie definitywny, radykalny wpływ na całe jego życie. To samo dotyczy na przykład wizjonerek i wizjonera z Fatimy. kiedy Najświętsza Maria Panna objawiła się im w kontekście rewolucji bolszewickiej. Będziemy teraz przygotowywali się, nie wszyscy doczekamy oczywiście, bo to jeszcze 7 lat do setnej rocznicy tych objawień fatyńskich. Otóż tam ta wizja była czymś tak realistycznym, czymś tak realnym, że ta trójka dzieci, które doświadczyły obecności Najświętszej Marii Panny, wstąpiła do klasztoru i dokończyła swojego życia do późnej starości właśnie w klasztorze. A więc wizja to jest coś takiego, co radykalnie, gwałtownie człowieka przemienia. I możemy tylko o szczegółach tej wizji wiedzieć od tego, który chce się z nami tymi szczegółami podzielić. Izajasz powiada, że widział Pana, ale Boga nikt nigdy nie widział. Więc Izajasz też go nie widział tak, jak moglibyśmy sobie wyobrażać Boga jako człowieka. A to, co możemy tylko, czego możemy się domyślać, brzmi tak. Ten, którego widzi Izajasz, zasiada na wysokim i wyniosłym tronie. Bóg jako król. Ale proszę Państwa, proszę zauważyć, Bóg nie objawia się Izajaszowi jako król Izraela. Bóg objawia się Izajaszowi jako król całego świata, jako Pan wszelkiego stworzenia. Otóż Bóg wybrał Izraela. Ile żeśmy razy o tym mówili, ale wybrał go nie ze względu na nich samych, tylko ze względu na dobro całej ludzkości. Otóż to wybranie Izraelitów ma charakter powszechny. Ono jest ukierunkowane ku duchowemu dobru wszystkich. Bóg na kartach Starego Testamentu bardzo często jest nazywany Bogiem Izraela, ale jest jednocześnie Bogiem wszystkiego, co żyje i całego świata. Więc Bóg jest na tronie, prorok widzi tylko skraj jego szaty, tren jego szaty wypełniał świątynię. Czyli sama końcówka jego szaty, szaty jakby Bożej, napełniała całą świątynię. Musimy tu popuścić wodze wyobraźni i powiedzieć sobie tak. Jak wyglądała świątynia jerozolimska? Otóż świątynia jerozolimska miała mniej więcej taką wielkość, jak ten kościół, w którym teraz jesteśmy. Więc nie było to jakieś bardzo, bardzo okazała budowla. Podzielona była na trzy części. Te trzy części nazywały się po hebrajsku Ulam, Hekal, Debir. Po polsku można by powiedzieć tak. Przedsionek, miejsce święte i miejsce najświętsze. W gruncie rzeczy taki schemat miały kościoły, świątynie budowane aż do XX wieku. Kiedy Państwo, proszę zwrócić uwagę, kiedy pójdziecie do starszego kościoła, starszego niż te budowane po II wojnie światowej, to one mają zawsze pewną ustaloną strukturę. Mianowicie one są zazwyczaj na planie zbliżone do prostokąta. One zazwyczaj były zorientowane na wschód i, co więcej, podzielone są na trzy części. Przedsionek, czyli taka, powiedzmy sobie, kruchta, do której wchodzimy, wycieramy nogi, tam są jakieś ogłoszenia, tam może być jeszcze jakieś powiedzmy sobie, miejsce na inne rzeczy. Potem mamy główna część, miejsce święte, tam gdzie modlimy się. I wreszcie trzecia, najważniejsza część, miejsce najświętsze, czyli prezbiterium. Tam, gdzie stoi ołtarz i tam, gdzie dokonują się święte tajemnice wiary. Zwróćmy uwagę więc, że architektura sakralna opiera się na modelu świątyni jerozolimskiej. Te trzy części są zachowane. Mówię, że sytuacja zmieniła się wtedy, kiedy zaczęto wybuchł taki boom budowlany w czasach PRL-u i trochę później zaczęto budować kościoły na rozmaitych planach, także ten, w którym jesteśmy, jest budowany na odmiennym planie. Prawda, tutaj to wyróżnienie istnieje między miejscem świętym i najświętszym. No, też jest kawałek przedsionka, ale to nie jest tak mocno widoczne, jak to było widoczne w tradycyjnych kościołach. Więc tradycyjne kościoły ten wzór miały. I Izajasz udał się do świątyni i zwróćmy uwagę, w której części świątyni on jest. On jest tam, moglibyśmy powiedzieć, gdzie stoją wierni, w tym miejscu świętym. Natomiast przed sobą ma miejsce najświętsze. I w to miejsce najświętsze jest wypełnione Bogiem, którego on w swojej wizji ogląda, że tylko widać jakby skraj szaty Boga, skraj królewskiego płaszcza albo skraj płaszcza kapłańskiego. Bóg objawia mu się jako król i Bóg objawia mu się jako kapłan. Ale oczywiście Bóg nie jest ani królem, ani kapłanem w ludzkim rozumieniu tego słowa. Nie widzi postaci, widzi tylko skraj jego szaty. To bardzo ważne, bo Boga nikt nigdy nie oglądał. Nawet w wizji jest to niemożliwe. I czytamy dalej. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał twarz, dwoma okrywał nogi, a dwoma latał. Przedziwny obraz, który oczywiście dał początek naszej angelologii i wyobrażeniom aniołów. Otóż ta nazwa Serafini występuje w Piśmie Świętym tutaj raz jeden tylko i pochodzi od hebrajskiego czasownika saraf, to znaczy rozpalać, palić, być gorącym. Otóż serafini to jakieś istoty gorące, istoty ogniste wręcz, jak błyskawica. Ale Izajasz powiada, że te istoty, których nie może inaczej nazwać jak właśnie jak serafini, czyli tacy palący, gorący, jawią mu się, przedstawiają mu się jako istoty, które mają po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywają twarze, dwoma nogi, dwoma latają. To obraz. Ale ten obraz przeniknął do naszej wyobraźni. Tak właśnie wyobrażamy sobie aniołów. Odejmujemy im 4 skrzydła jako mniej potrzebne i zostawiamy 2. I w ten sposób właśnie to wyobrażenie aniołów nam pozostało. Pamiętajmy, jeszcze raz Państwu podkreślam, to jest wizja. Tu się nie da wszystkiego zracjonalizować. Jesteśmy tutaj jakby czytamy, próbujemy to sobie wyobrazić i jesteśmy skazani na niepowodzenie. Nie przenikniemy tej tajemnicy. To jest tak jak ze snem. Jeżeli ktoś z Państwa ma bujną wyobraźnię na jawie, to zdarza się, że we śnie przychodzą nam na myśl i śnią się nam rzeczy najdziwniejsze, które gdyby połączyć w całość, no nawet nie układają się w jakąś taką logiczną całość, ale jednak jakaś logika tam jest. Wizja ma w sobie coś z takich marzeń sennych, z takiego obrazu, który nie pozwoli się naśladować. I dalej. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Otóż mamy zatem obraz liturgii niebiańskiej. To, czego doświadcza młody Izajasz, to jest rąbek nieba i tego, co po ludzku mówiąc bliskości Boga się dzieje. Owi tajemnicy serafini uwielbiają Boga, ale i tak Go uwielbiają. Mówią to o Boga święty, święty, święty. To słowo święty po hebrajsku brzmi kadosz i tłumaczone jest po polsku jako święty, natomiast to trzykrotne kadosz, 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 gdyby się chciało to dokładnie rozumieć, to znaczy po polsku inny, odmienny, radykalnie inny od tego, kim my jesteśmy i co możemy sobie wyobrazić. Uwielbiają Boga, który jest radykalnie inny, dlatego niewyobrażalny, dlatego nie do pomyślenia. Dlatego nie da się go wpisać w ramy i w kategorię tego świata. Rozum musi uznać porażkę. Człowiek musi uznać porażkę. Bóg istnieje, to prawda, ale nie jesteśmy w stanie go ogarnąć, objąć. Może poszukajmy takiego odważnego obrazu. To byłoby coś takiego, jak widzimy przed sobą bezbrzeżną pustynię i otrzymujemy łyżkę i ktoś nam każe na tę łyżkę tę pustynię włożyć, zabrać. Mówimy, przecież to jest niemożliwe. Tak jak stajemy nad morzem, widzimy przed sobą bezkresne morze, dostajemy łyżkę stołową i weź je podnieś, weź je zaczerpnij. Otóż to jest absolutnie niemożliwe. Chociaż być może jakiemuś matematykowi może przyjść do głowy, że takie morze to są miliardy miliardów przez miliardy mnożone takich właśnie łyżek. Ale to wychodzi poza granice wyobraźni. Daleko bardziej Bóg. Dlatego, że Izajasz, pozostając w tym świecie i zakorzeniony w tym świecie, ogląda tajemnicę. Ale ogląda to za dużo powiedziane, bo ile tam wzroku, to my nie wiemy. On tylko opisuje słowami to, co przeżywał. Święty, święty, święty znaczy inny, odmienny. Nie myśl o Bogu w kategoriach tego świata, ale to słowo święty ma także wartość moralną. Święty, a więc pozbawiony jakiegokolwiek grzechu. Święty, a więc zupełnie inny od tego świata, który nas otacza. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. A więc można by powiedzieć tak, chociaż Bóg jest radykalnie odmienny, to jeżeli chcesz poznać Boga, to popatrz na świat, który jest odwzorowaniem Jego chwały. To, co widzisz w świecie, mądrość tego świata, bogactwo, złożoność, piękno, harmonijność, trwanie, to, że ten świat się porusza, wszystko to jest obrazem doskonałości Boga. W tym stworzonym świecie są jakby iskry zawarte, odblaski, odpryski wiekuistości samego Boga. Więc Izajasz przeżywa tę niebiańską liturgię. I dalej. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny, drzwi. A cała świątynia napełniła się dymem. Mamy do czynienia z taką starotestamentową teofanią, czyli starotestamentowym objawieniem się Boga. Ta bliskość Boga, ta obecność Boga, to objawienie się Boga, jakby Bóg nie mieści się w obrębie tej świątyni, którą wybudowano ku Jego chwale. Dodajmy tu, że wybudowano tę świątynię dla dwóch okoliczności, dla dwóch powodów, żeby składać Bogu ofiary oraz żeby w świątyni się modlić. Izajasz przyszedł do świątyni, żeby się w niej modlić. I oto ukazuje mu się ten tren Bożej Rzety i wielkość i majestat Boga i ukazuje mu się ten rąbek niebiańskiej liturgii, która Boga wysławia. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. W spotkaniu z Bogiem pierwsza rzecz, której doświadcza człowiek, to jest lęk, to jest obawa. Wszyscy ci, którzy przeżyli powołanie na kartach Biblii, ale także później w historii Kościoła i w historii wielkich religii, doświadczyli tego samego. Rudolf Otto w takiej swojej książce Świętość, napisanej kilkadziesiąt lat temu, ale która wyznacza, jeżeli tak można powiedzieć, świeckie kanony spojrzenia na świętość, nazwał ten aspekt ukazywania się Boga, objawiania się Boga, nazwał go tremendum. To znaczy coś, co wywołuje lęk, co wywołuje strach. Człowiek w konfrontacji z Bogiem, w spotkaniu z Bogiem, pierwsza reakcja to jest lęk. Spotykają się ze sobą dwa zupełnie odmienne światy. I Izajasz odczuwa ten sam lęk. Zdaje sobie sprawę, że dzieje się coś niezwykłego i powiada, biada mi, bo jestem mężem o nieczystych wargach. Otóż wargi tutaj to jest taka, nazwijmy to z literackiego punktu widzenia, figura retoryczna, która nosi nazwę pars prototo, czyli część zamiast całości. Wargi są tu symbolem całego człowieka, całego Izajasza. Izajasz mówi, jestem mężem o nieczystych wargach, dlatego że te wargi, to co się mówi, to jakby objawia, odkrywa to, co jest w środku człowieka, więc ja jestem nieczysty, ja jestem słaby, ja jestem kimś mizernym i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oto doświadczam Boga żywego. Więc lęk i przerażenie. To jest, można by powiedzieć, taka dwoistość doświadczenia religijnego. Z jednej strony człowiek Boga pragnie, Boga szuka, Boga tęskni. Z drugiej strony w tym spotkaniu z Bogiem odczuwa wyraźny lęk. Zdaje się, że tylko ludzie prawdziwie święci mogą sobie przezwyciężyć to drugie, ale zanim to nastąpi, musi się dokonać taki duchowy, wewnętrzny proces, o którym mamy także tutaj. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana. Zgładzony twój grzech. Ta symboliczna akcja, ta czynność niezwykła, dotknięcia rozpalonym węglem warg Izajasza, to znak jego oczyszczenia, znak jego przemiany. Przemiany, która ma jak gdyby go wypalić. Otóż, ponieważ te doświadczenia mistyczne nie są czymś, co jest nam dostępne, to myślę, że żeby to może nie lepiej zrozumieć, ale lepiej zapamiętać, to możemy odwołać się do jakiegoś przykładu. A ten przykład niech będzie, mam nadzieję, dość skutecznie przemawiający. Otóż jesteśmy ludźmi religijnymi. Czcimy Pana Boga. Modlimy się do Niego, polegamy na Nim, chcemy Mu zaufać, chcemy się z Nim związać. I oto przychodzi na kogoś z nas doświadczenie bardzo trudne, bardzo radykalne, bardzo ciężkie. Oczywiście najcięższe doświadczenia mają związek z naszym zdrowiem, z chorobą, z perspektywą śmierci. I wtedy człowiek odczuwa, że właściwie to wszystko, czym żył do tej pory, że to był jakiś taki błogi świat, że to, co najtrudniejsze i tam, gdzie ta wiara jest najbardziej potrzebna, to dopiero teraz się zaczyna. I ten świat, w którym żeśmy żyli do tej pory, ulega takiemu strawieniu, takiemu spaleniu. Okazuje się, że to, co było do tej pory dla nas bardzo ważne, traci jakiekolwiek znaczenie albo schodzi zupełnie na inny plan, a zaczynamy patrzeć na świat w zupełnie inny sposób, w zupełnie innych kategoriach. A kiedy to, co trudne, coraz bardziej nas trawi, to zaczyna taki człowiek odczuwać, że powoli to, czym żył do tej pory, no, schodzi na daleki plan, a oto rozpoczyna się coś bardzo, bardzo nowego. Można by powiedzieć, pali się ten stary świat i następuje takie oczyszczenie, w którym człowiek zaczyna zupełnie inaczej patrzeć, przewartościowywać nie tylko wszystko, co go otacza, ale także przewartościowywać to, kim jest. I takie właśnie przewartościowanie dokonuje się w życiu Izajasza. Dokonuje się w sposób symboliczny przez dotknięcie tym rozpalonym węglem jego warg. Tak przynajmniej on to czuł, ale można by powiedzieć, że tak jakby gorąc jakiś upał potworny objął go, jego całego i zmienił go, usposabiając do przyjęcia tego, co miał usłyszeć. I wtedy usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Przedziwne słowa. Bóg zwraca się do Izajasza tylko z tymi dwoma pytaniami. Kogo mam posłać? W świecie, w którym Bóg jest królem, który jest jego własnością, Bóg potrzebuje swoich wysłanników. Potrzebuje tych, którzy będą wśród ludzi prowadzić Bożą pracę. Zwróćmy uwagę, Bóg nie poprzestał na tym, że oddziaływuje osobiście na całą ludzkość, tylko potrzebuje ludzi, którzy są w stanie, mogą i chcą Mu w tym pomóc. Na tym właśnie polega powołanie. Człowiek powołany to jak gdyby pomocnik Boga. Ale druga część tego pytania jest jeszcze bardziej zastanawiająca. Kogo mam posłać? To jest pierwsze. Kto by nam poszedł? Bóg mówi o sobie w pierwszej osobie liczby mnogiej. Rozmaicie próbowano to komentować. Mówiono, że to jest obraz zapożyczony jeszcze z wierzeń pogańskich, że to jest być może element jakiejś narady, która odbywa się na dworze niebieskim. Odpowiedź, jak się wydaje, jest zawsze prosta, prostsza. A tę odpowiedź można by streścić tak. To, że zapisano to w liczbie mnogiej, załóżmy, że mogło być skądś przejęte, ale że przez 2700 lat temu nikomu nie przychodziło do głowy, żeby tę liczbę mnogą lanu po hebrajsku zmienić na li, czyli kogo mam posłać, kto by mi poszedł, nikt tego nie zmienił, tylko tak to zostawiono, to bardzo daje do myślenia. Otóż ta liczba mnoga wskazuje na coś, co o czym przy innych okazjach już mówiliśmy. Mianowicie ta liczba mnoga wskazuje nam na bogactwo wewnętrznego życia Boga. Izraelici wyznawali, Bóg jest jedyny i Bóg tego nie zmienia. Ale w kilkunastu miejscach Pisma Świętego Starego Testamentu mamy liczbę mnogą, która nam odkrywa, że mówiąc ludzkim językiem, Bóg jest jedyny, ale nie jest sam. Nie istnieje samotnie. W czasach Nowego Testamentu ta prawda objawi się jako prawda o Bogu, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Tu nie ma jeszcze tych kategorii, jak nazywamy je teologicznie, trynitarnych. Tu nie ma jeszcze Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego, że na poziomie religii Starego Testamentu nie można było o tym mówić, żeby przypadkiem nie pomieszać monoteizmu, wiary w jedynego Boga, z politeizmem, czyli z przekonaniem, że jest trzech Bogów, z których jeden jest Ojcem, drugi jest Synem, trzeci jest Duchem Świętym. Otóż tego nie ma, ale to jest bardzo ważna, jedna z wielu starotestamentowych wskazówek, która nam pokazuje, która nas prowadzi do tej intuicji bogactwa życia Bożego. I to na kartach Starego Testamentu jest. Dlatego, kiedy później Jezus objawił się, to mógł do tego języka Starego Testamentu nawiązywać. To mógł go podjąć i mógł ukazywać, że jest kimś więcej niż zwyczajnym człowiekiem. Więc Bóg objawia się Izajaszowi, dając mu poznać to bogactwo swojego wewnętrznego życia. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. Jak Abraham, jak Mojżesz, jak Dawid, jak inni bohaterowie wiary, odpowiedź powołanego jest krótka. Oto ja, hinami, oto ja, poślij mnie. Z jednej strony powołanie, z drugiej strony odpowiedź. Tu nie ma żadnej dyskusji, tu nie ma polemiki, tylko Izajasz odpowiada na ten głos powołania natychmiast. Odpowiada, ponieważ czuje, że to, co przeżył, usposobiło go do tego, żeby zmienić swoje życie i nadać swojemu życiu nowy kierunek. Nowy kierunek i nową jakość. Zobaczymy za moment, że było to powołanie bardzo trudne, arcytrudne. Do tego stopnia trudne, że gdy będziemy czytali te słowa, to zadajemy sobie bardzo często pytanie o ich prawdziwe znaczenie. Bo w tym świecie, w którym miał wystąpić Izajasz, ten świat domagał się bardzo trudnego orędzia. Ale Izajasz to powołanie podejmuje, odpowiada na nie. Otóż odpowiedzią właśnie ludzi powołanych powinna być gotowość. A potem tej gotowości wierność. Wierność temu, co człowiek wybrał. Bo istota powołania sprowadza się do tego, że kto raz wybrał, ten codziennie wybierać musi. I kto raz wybrał, to na tej drodze wiary musi zawsze starać się zachować wierność, która wymaga ponawiania tej decyzji, której raz się udzieliło. I rzekł do mnie, idź i mów do tego ludu. Okazuje się, że to powołanie, jak Abrahama, Mojżesza, Dawida, nie jest powołaniem ze względu na tego człowieka. Nie jest powołaniem, które ma charakter indywidualny i osobisty i ma go wywyższyć, podkreślić i tak dalej. Jest powołaniem, które jest ukierunkowane społecznie, które ma przynieść owoce w życiu innych ludzi. Tak jest z życiem powołanych po dzień dzisiejszy. Nikt nie jest wzywany do wierności Panu Bogu czy do spełnienia jakiegoś zadania tylko ze względu na swoje zalety, bo ich wcale nie musi być, tylko ze względu na swoją satysfakcję, bo ona też nie musi towarzyszyć spełnianiu obowiązków. Jesteśmy powołani, przeżywamy powołanie ze względu na duchowe dobro innych. Ale i z tym duchowym dobrem jest, bywa różnie. Bo oto słyszymy tak. Idź i mów do tego ludu. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu. Znieczul jego uszy. Zaślep jego oczy. Iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał. I serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Trzy dziwne słowa, które wracają potem w Nowym Testamencie, które cytował Pan Jezus. Jak je rozumieć, jak je objaśnić? Otóż stan duchowo-moralny, religijny Izraelitów w czasach, o których mówiliśmy, ten 740 rok przed Chrystusem, był bardzo zły. Gdy przyglądamy się z rozmaitych perspektyw, to w ówczesnym życiu religijnym, społecznym, ekonomicznym pojawiło się mnóstwo nadużyć. Otóż Izraelici szli drogą złą. Izajasz słyszy, powiedz im o tym. Mów im o tym, ale oni i tak nie posłuchają. Otóż mów im o złu, którego się dopuszczają, ale oni i tak będą w nim tkwili. Czasami człowiek musi osiągnąć jakieś dno, żeby się z tego dna podnieść. Czasami jest tak, że choćby najgłośniej i najpiękniej mówić, to nie wpłyniemy na bieg życia innego człowieka. Że wszystkie jego zmysły, a tutaj te zmysły to jest serce jako symbol uczuć, uszy, oczy, że można ludziom ukazywać prawdę, prawdę Bożego życia, a oni i tak zrobią swoje. Wskutek tego ci, którzy głoszą tą Bożą drogę życia, dochodzą do dramatycznego paradoksu. Mianowicie z jednej strony głoszą to, co dobre, a z drugiej strony są świadkami tego, jak się utrwala i pogłębia to, co złe. Bo to, co złe, w konfrontacji z dobrem, ile razy o tym już mówiliśmy, staje się jeszcze bardziej agresywne. Izajasz ma być głosicielem Bożej woli, ma być głosicielem Bożych przykazań, ale jednocześnie ma pamiętać, że jego głoszenie skazane jest na porażkę. Ma być prorokiem, który nie będzie miał satysfakcji, osobistej satysfakcji, z owoców swojej pracy, z owoców swojego nauczania. To jest prawdziwy dramat. Bo my, drodzy Państwo, w takim życiu generalnie cenimy skuteczność i wszystko mierzymy skutecznością. Ale jeżeli chodzi o życie duchowe, to skuteczność jest pojęciem bardzo względnym, a bywa tak, że ona tej, owoców tej skuteczności i znaków skuteczności nie obserwujemy. I to dotyczy nie tylko jakichś wzniosłych poziomów życia duchowego, ale może dotyczyć na przykład poziomu życia rodzinnego. Ktoś stara się dobrze wychować dzieci, ktoś modli się za dzieci, ktoś mówi tym dzieciom, im są starsze, tym kłopoty większe i prośby większe i coraz bardziej intensywne, ale nie może zaobserwować rezultatów tej swojej modlitwy, rezultatów swojej pracy wychowawczej. Wydaje się, nawet przeciwnie, że im więcej tego, co dobre, to tym mocniej, tym silniej widać, że ktoś, kogo dotyczą te nasze wysiłki, schodzi coraz bardziej na manowce. I Izajasz ma być takim właśnie prorokiem doraźnej przegranej. Bóg daje mu poznać, że ludzie żyją źle. On ma im to mówić, ma im to wytknąć, ale niech nie sądzi, że oni zmienią swoje postępowanie. Nie. Oni przy tym postępowaniu pozostaną. Skoro tak, ktoś zapyta, to jaki jest sens edukacji, wychowania, czy tego, co tutaj nazywane jest prorokowaniem? Jeżeli nie widzimy skuteczności owoców swojej pracy, to dlaczego w ogóle się nim zajmować? I tego dotyczą dalsze wersety. Wtedy zapytałem, jak długo, Panie? Otóż Izajasz zadał pytanie bardzo racjonalne i bardzo mądre. Będzie uczył, będzie nawoływał, będzie ukazywał Bożą drogę życia. Spotka się z odrzuceniem, spotka się z zaślepieniem, spotka się z zatwardziałością. Pyta, czy na zawsze? Jak długo? Czy zawsze tak będzie? I słyszy w odpowiedzi, on odrzekł, aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. Pan wyrzuci ludzi daleko, także zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. Bóg zapowiada w tym spotkaniu z Izajaszem, że kraj czeka katastrofa, że ludzie przejdą przez wielkie oczyszczenie, z którego wyjdą tylko niektórzy. Że takie złe postępowanie, którego się dopuszczają, nigdy nie pozostaje bez skutków. Że ono będzie, zaowocuje, zaobfituje rozmaitymi, dramatycznymi dla nich konsekwencjami. Że to pytanie, jak długo, to można by je powiedzieć innymi słowami. Tak długo, aż ludzie, do których będziesz mówił, osiągną pewne dno. Aż sobie uświadomią, że już dalej i gorzej nie można. Kiedy zobaczą, że to zło, którego się dopuszczają, ich niszczy. Kiedy zobaczą, że przekreślili rozmaite więzi, które ich łączyły i że sami dla siebie, stając się wrogami, stali się nieprzyjaciółmi samych siebie. A więc będziesz ich uczył, będziesz mówił, będziesz wykazywał, będziesz nawoływał, będziesz wzywał do nawrócenia, jednocześnie zobaczysz ich klęskę. Czy to będzie ostateczna klęska? A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu, jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego będzie świętym nasieniem. Przedziwna zapowiedź, którą można by wytłumaczyć naszymi słowami tak. zło, którego ludzie się dopuszczają, którego się dopuszczyli Izraelici, doprowadzi do tego, że sami doświadczą jego dramatycznych skutków. Sami przeżyją wyniszczenie. Pozostaną tylko niektórzy. Bóg nie pozwoli zatem, nie dopuści zatem, by ta zagłada, by ta katastrofa była absolutnie kompletna. Pozostaną ci, którzy zrozumieją sens tego, co się wydarzyło. Zrozumieją sens tego zła, którego dopuszczano się masowo i które musiało doprowadzić do takich tragicznych skutków. To, o czym mówi prorok Izajasz w tej wizji, bo ta wizja tutaj właśnie się kończy, ona tak jakby się urywa, wszystko to miało spełnić się bardzo szybko. Mianowicie w roku 722 Asyryjczycy najechali państwo północne z jego stolicą Samarią, zburzyli, deportowali stamtąd prawie 50 tysięcy ludzi, wyniszczyli to, co było do zniszczenia, a przyszło im zniszczenie z politycznego punktu widzenia o tyle łatwo, że wcześniej Judejczycy i Izraelici, czyli dwie części podzielonego Izraela, zwalczały się między sobą. Walczyli, już nie tylko rywalizowali, tylko walczyli między sobą. I wtedy padli ofiarami tego właśnie najazdu z zewnątrz. Okazało się, że i Jerozolimy dotknęło to zło. Była również oblężona przez Asyryjczyków. Z całego tego doświadczenia, ze wszystkich tych historycznych przeżyć pozostała im pamięć i poczucie, że odpowiednio wcześnie byli ostrzegani. Że odpowiednio wcześniej otrzymali posłannictwo, otrzymali orędzie, że można i trzeba inaczej. Ale jednocześnie otrzymali ostrzeżenie, że w tym, co złe, posunęli się już tak daleko, że to inaczej jest niemożliwe, jak tylko na drodze wyniszczenia tego, co złe i zaczęcia od tych, którzy staną się zaczątkiem nowego świata. Można zatem powiedzieć na koniec, że to powołanie Izajasza jest przedziwne, bo on z jednej strony jest kimś, kto obwieszcza koniec starego porządku, tego porządku naznaczonego złem, a z drugiej strony zapowiada, tak jakby światło w tunelu, porządek nowy. To jedno i drugie zostanie zdziałane przez Boga, który swoją mocą ukaże grzech i który swoją mocą jednocześnie wzbudzi tych, którzy staną się szafarzami prawdy w przyszłości. Co więc tu jest w tym wszystkim dziwne? Dziwne jest to, drodzy Państwo, że to proroctwo przetrwało, że ono, Izajasz je zapamiętał, że przyszła ta zagłada, przyszły katastrofy, przyszły nieszczęścia i nieszczęścia spustoszyły Izraelitów, ale pozostało świadectwo tego, że oni o tym wiedzieli, że zostali ostrzeżeni i że tego ostrzeżenia Bożego nie wzięli sobie do serca. Ale Bóg również i to przewidział. W związku z tym, jakby sami doprowadzili do samozagłady, a Bóg z kolei sprawił, że na tych gruzach, na tym pobojowisku, które ich dotknęło z ręki ich wrogów, pozostali ci, którzy stali się siewcami nowego porządku i mogli rozpoczynać od początku. I tak się rzeczywiście stało. Wkrótce potem przyszedł król, który nazywał się Ezechiasz, który żył pod sam koniec VIII wieku, przeprowadził wielkie reformy religijne, moralne, nastąpiło odnowienie świątyni jerozolimskiej, nastąpiło pod wieloma względami odnowienie narodu i na kilkadziesiąt lat tej reformy, skutków tej reformy wystarczyło. Potem okazało się, że następne pokolenia wróciły do starych win i do starych pokus. I o tym będziemy mówili, gdy szczęśliwie doczekamy za następne 4 tygodnie. Chciałbym Państwa bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na konferencję, której bohaterem będzie Jeremiasz. Prorok Jeremiasz działał na początku VI wieku przed Chrystusem i jego powołanie, jego los, jego nauczanie będą miały zupełnie inny charakter, chociaż znowu będzie postacią mimo wszystko dość tragiczną. Ale w tym wszystkim jedno jest pocieszające, że nawet wtedy, gdy dowiadujemy się o sprawach trudnych, to się o nich dowiadujemy. Nawet wtedy, jeżeli to, o czym mówimy, jest tak dramatyczne, to jednak o tym mówimy. Czyli ci, którzy żyli wtedy, potrafili z tego wyciągnąć wnioski. Potrafili to utrwalić na piśmie i pozostawić dla nas jako znak. Również kiedy Pan Jezus żył na świecie i zwracał się do swoich współczesnych, to przywoływał te słowa proroka Izajasza. I one też spełniły się w jego życiu i w jego losie. Nauczanie Jezusa zostało w dużej części odrzucone. I on sam również przeszedł przez cierpienie, mękę i śmierć. Odrzucone, ale nie bezowocne. I to jest właśnie to światło w tunelu. Że i my, gdy mamy wrażenie, że cały nasz duchowy wysiłek, wychowanie, edukacja, modlitwa są odrzucane, to pamiętajmy, nadzieja w tym, że nie będą jednak bezowocne. Być może nie my będziemy widzieć owoce swojej pracy, nie będziemy je zbierać, ale one przyjdą. Dlatego, że dobro ma to do siebie, że nie jest co prawda krzykliwe, ale jest trwałe. To znaczy, jego żywotność jest znacznie dłuższa niż życie tych, którzy uczynki dobre pełnią. Dzisiaj bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na 15 marca, czyli od dziś za 4 tygodnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pochwalam Jezus Chrystus.